Wiele kultur w jednej kulturze. 30 lipca 2009, 2018. W portalu Computer World znalazł się ciekawy artykuł Moniki Tomkiewicz na temat różnic kulturowych w biznesie. Trochę tytułem uzupełnienia, a trochę tytułem polemiki poniższy wpis. Monika Tomkiewicz pisze w Computer World o zarządzaniu w wielokulturowym tyglu. To, co uderzyło mnie w tym artykule, to stawianie granicy kulturowej na granicy państwa. Od parunastu lat robię w biznesie i właściwie od zawsze z obcokrajowcami spotykałem się nieomal codziennie. 6 lat pracowałem w firmie duńskiej, spotykając się, szczególnie na wdrożeniach, z licznymi Duńczykami. Teraz pracuję w firmie w zasadzie amerykańskiej, ale właściwie globalnej. Spotykałem się więc z przedstawicielami różnych narodów i różnych kultur. W międzyczasie pracowałem na rynku jako konsultant, świadcząc usługi przede wszystkim polskim klientom. Za to w różnych przedsiębiorstwach i różnych sektorach. Myślę, że nauczyłem się przez ten czas 3 rzeczy. 1. Różnice kulturowe istnieją i mają zasadniczy wpływ na to, czy organizacja działa tak czy siak. 2. Różnice kulturowe pomiędzy różnymi organizacjami i w różnych sektorach są równie silne jak różnice pomiędzy narodami. 3. I tak najważniejsze są różnice między ludźmi i zespołami, które ci ludzie tworzą, bo ludzie nie dzielą się na Duńczyków, Amerykanów, Brytyjczyków, Hindusów i Latynosów. Ludzie dzielą się na mądrych i głupich oraz ciekawych i nieciekawych. I są to podziały dalece silniejsze niż tak zwane cechy narodowe. Co oczywiście nie znaczy, że nie wyłowiłem pewnych charakterystycznych cech, ale zamiast je uogólniać, podam parę scenek. 1. Jesteśmy z kumplem na wdrożeniu w niewielkiej duńskiej miejscowości. Jest piątek, około 1:00, a nam jakoś nie idzie i ciągle nie skończyliśmy czegoś, co mieliśmy zrobić do południa. Przychodzi nasz klient bibliotekarz i mówi, żebyśmy zostawili to, co robimy i poszli za nim. My lekko przestraszeni. Może chce nam robić wyrzuty, może chce pytać, co dalej. A on prowadzi nas do niedalekiego domu, gdzie jego żona przygotowała obiad. Jemy, pijemy. Duńczycy dobrym angielskim. Pytają nas, jak idzie, ale bez żadnego poganiania. Po godzinie wracamy do roboty, ale bibliotekarz już nie. Kto to widział? Żeby w piątek po lunchu wracać do roboty, kiedy o 16:00 tej kończymy, wchodzi zatroskana żona szefa. Przynosi ciasto i herbatę. Żeby nam się dobrze pracowało. W całej Danii poznałem kilkadziesiąt osób i tylko jeden gość był burakiem. Za to skończonym. 2. Jestem sam na warsztatach w międzynarodowym towarzystwie. Są wśród nas Anglicy, Niemcy, Włosi, Węgrzy, Czech i ja. Pada problem, przymierzamy się do rozwiązania. Instynktownie dzielimy się. Zachodni Europejczycy jedna ekipa, środkowi druga. Po pół godzinie oni przychodzą z propozycją, z której wynika, że trzeba problem zlecić Accenture, McKinseyowi albo Deloitte. My przychodzimy z rozwiązaniem, które nie uwzględnia żadnego doradcy. Symptomatyczne, prawda? To też kultura, choć raczej nie narodowa, tylko, bo ja wiem, strefy geograficznej i wspólnego doświadczenia historycznego, które skłania ludzi do zaradności zamiast szukać pomocy u renomowanych firm konsultingowych. 3. Rok 1993. Jestem na stypendium w Anglii, zakwalifikowany jako tzw. research student po naszemu, doktorant. Choć nie piszę doktoratu i w Polsce jestem na 4. roku, ale Anglicy już się zorientowali, że stypendyści z Polski nie nadają się na ich kursy inżynierskie, bo się tam nudzą. Moje koleżanki i koledzy instruują mnie, że mam pójść do dziekanatu po kalendarz organizer z uniwersyteckim logo. Idę więc po kalendarz, przynoszę go do pokoju i słyszę: a to co, Jakub, jesteś wegetarianinem? Ja na to skonfudowany, że nie. A w ogóle co to ma do rzeczy? No, bo wziąłeś plastikowy. A jako research student powinieneś mieć skórzany. Plastikowe są dla undergrad studentów pierwszego stopnia i dla takich, co z powodów ideologicznych nie chcą skórzanych. Ja mówię, że właściwie to mi wszystko jedno i skoro mam plastik, to może być plastik. Na co oni oburzeni: Jakub, nie żartuj. Jesteś research student. Musisz mieć skórzany, bo kto to widział, żebyś miał taki sam jak jakiś undergrad. W ich oczach zobaczyłem coś takiego, że czym prędzej pobiegłem do dziekanatu i wymieniłem kalendarz na Leather. Dopiero po paru tygodniach WK zrozumiałem, że to społeczeństwo jest do szpiku kości klasowe. Posiadanie przez jednego z nich, członka uczelnianej klasy średniej, atrybutu przynależnego klasie niższej, przez moich kolegów zostało potraktowane jako obraza dla całej klasy społecznej. Byłoby ewentualnie dopuszczalne z powodów ideologicznych wegetarianizm, ale nie przez zwykłe zaniedbanie. Niewidoczne, ale nieprzekraczalne granice klas społecznych w Anglii to fenomen kulturowy, który trudno opisać, trzeba go poczuć. 4. Robię zlecenie dla klienta z rynku przemysłowego. Przygotowujemy dość złożone rozwiązanie, a ten stale pieści milimetry w formatkach. Staram się mu to uprzejmie wyperswadować, niech pan to zostawi. Szkoda naszego czasu, ale on nie chce słuchać. W końcu, po którejś mojej uwadze, ciężko wzdycha i mówi: panie Kubo, odbiorcami tej dokumentacji są budowlańcy, elektrycy i inni inżynierowie. Niech mi pan wierzy, oni nawet nie przejdą do czytania treści, jeśli zobaczą, że ramki albo opisy są o milimetr za bardzo w prawo albo za bardzo w lewo. Kratki mają być równe, teksty jednakową czcionką i z takim samym marginesem. Inaczej, spalimy się, na starcie. Na takie diktum siadam oczywiście razem z nimi i pieścimy te milimetry. Do dziś potrafię w Wordzie regulować marginesy z zamkniętymi oczami. Słowem, różnice kulturowe to ciekawy fenomen, ale granice kultur są płynne i niekoniecznie równoznaczne z granicami państw i narodów.